Stoimy na narożniku ulicy Kruczej i Wilczej. W tym miejscu właśnie było dowództwo setnej kompanii sztabowej, kompanii wartowniczej, w której ja służyłam. Barykada zamykała ulicę Wilczą z tej strony i ulicę Kruczą. Była w kwadrat. W środku było puste miejsce, tam przeważnie się śmiecie wyrzucało. Barykada zbudowana z płyt chodnikowych. Właśnie pod tą barykadą, w tym miejscu, gdzie teraz przechodzi ten chłopak w granatowej bluzce, to tam zobaczyłam z piętra tego konia prowadzonego na zastrzelenie. I to było to miejsce dla mnie najbardziej pamiętne z powstania. Zresztą miejsce absolutnie nie ucierpiało specjalnie w tych czasach. A teraz przejdziemy na drugą stronę.
Randka pod barykadą. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
A ile pani miała lat, jak wybuchło powstanie?
16. Ale już przedtem byłam zaprzysiężona i miałam przydział. Ale niestety spóźniłam się. Znaczy nie spóźniłam się, tylko o 5:00, jak trzeba było być tam, gdzie była zbiórka na Mokotowie, to tam wcześniej zaczęła być strzelanina i ja przyleżałam całą noc na polu mokotowskim. Ogromne pole, gdzie dziś są zabudowania Politechniki, a to wszystko były działki, gdzie ludzie sadzili kartofle, bób. I ja w takim kartoflisku przyleżałam pierwszą noc powstania. Kropnie. Gdzieś o 2:00-3:00 w nocy wróciłam do domu. No i 3 dni byłam w domu, a po 3 dniach Niemcy podpalili napalmem pierwsze piętro. Także my z palącego domu wychodziliśmy. Dosłownie bez niczego. Dosłownie. Ja schwyciłam swoją torbę, z którą właśnie w tych kartoflach leżałam. Także tam cokolwiek miałam z rzeczy potrzebnych, ale na przykład nie miałam majtek. Stoimy na tyłach Kościoła Zbawiciela. Mieszkałam parę domów stąd dalej, na Marszałkowskiej 25. Ten dom właśnie został spalony, nie wiem, o 3:00 czy 4:00 po południu. Wszystkie domy 4 sierpnia zostały podpalone przez Niemców i wszystkich ludzi, mieszkańców tych domów, przypędzono tutaj. I tędy ludzie wchodzili do kościoła. Tu stałam z moją matką, ogromnie krępując się wejść do kościoła, bo miałam psa. Tu było pełno ludzi. W tym miejscu stał pan Osowiecki i znany medium z okresu międzywojennego, znana bardzo postać, przyjaciel marszałka Piłsudskiego. Był jasnowidzem, miał ogromne doświadczenia w odnajdywaniu ludzi zaginionych w czasie wojny, do odnajdywania grobów. Stał z żoną i ta żona po prostu go cały czas wymyślała, mówi, nie przewidziałeś tego, nie przewidziałeś, a on się tłumaczył. I w pewnym momencie wyszli księża i podeszli do mojej matki. I proszę panią, jeśli pani nie chce do kościoła, to proszę bardzo, tutaj proszę na górę, do nas na plebanie. Wziął, no troszkę mnie to krępuje, nie jestem sama. Są dzieci, jest gosposia pokojowa, są znajomi, ale moja córka ma psa. Proszę bardzo, niech wszyscy wejdą, bardzo proszę z psem. Więc ja odetchnęłam, szczęśliwa, że nie muszę go zostawiać. Ale mama podeszła do państwa osobistych i mówi, panie Stefanie, księża proszą na górę. Na to pan Osowiecki powiedział, no, tubalnym głosem, do klechów nie pójdę. A obok niego stał nasz sąsiad, ale przyjaciel mego brata, Jurek Dzwonkowski, który wyszedł tylko z gosposią, a w ręku miał tylko klatkę z swoim kanarkiem ulubionym. Jego ojciec był Andersa, matka była w Ravensbrücku. I mama powiedziała: Jurek, proszę, idziemy do księdza. Ksiądz pozwala do siebie. A na to Jurek bezczelnie, głupi sposób powtórzył słowa pana Osowickiego: ja do klechów nie idę. Wszedł do kościoła. I myśmy przeszli tutaj na plebanie, a potem poszłam do szafy. Ukradłam księdzu majtki. Nie wiem, czy się z tego później spowiadałam. Myśmy nie rozpaczali. Mama moja powiedziała: dzieci, trzeba być niesłychanie opanowanym. Trudno, nie takie rzeczy się dzieją. Jesteśmy wszyscy razem, nic nam się nie stało. No i zasnęliśmy. Dziś o 5:00, jeszcze było ciemno. Mama nas zbudziła, mówiła: dzieci, wszyscy wychodzimy. Natychmiast wychodzimy. Tędy, tylko ten chodnik był inny. Ten bruk był ten sam. Przyszliśmy tędy na 6 sierpnia, a tam już byli żołnierze akowscy. Już ta barykada była budowana przez akowców. Już byliśmy w Polsce. Kościół był pełen uciekinierów. O 7:00 rano weszli Niemcy. Wszystkich wygarnęli stamtąd. Mężczyzn wszystkich zagoniono właśnie do ogródka jordanowskiego na ulicy Bagatela. Natomiast z kobiet uformowano, nie wiem jakby to nazwać, żywe barykady, żywe osłony czołgów, które alejami ujazdowskimi szły w kierunku ulicy Pięknej. Gro tych kobiet, no wiele było zabitych, ale gro tych kobiet uratowało się, uciekając na boki ulicy. Natomiast mężczyźni wszyscy zostali zabici. W jaki sposób Niemcy zabijali tych ludzi? Otóż kazali się kłaść i po prostu w głowę strzelali leżącym. W latach 50. ojciec mój, będąc ten czas w więzieniu na Mokotowie, spotkał się z panem Plebańskim, który był świadkiem śmierci pana Osowieckiego i też widział chłopca, który cały czas trzymał klatkę z kanarkiem. Także widzieliśmy, że to był Jurek Dzwonkowski. Natomiast po chyba 30 latach, będąc w Genewie, spotkałam znajomego, który opowiedział mi swoje przeżycia z pierwszych dni powstania. Miał też w tym czas 16 lat czy 17 i powiedział mi, że przeżył tak okropną traumę, która mu nie pozwala mu to jeszcze dzisiaj wrócić do Warszawy. Otóż okazało się, że 4 sierpnia dostał rozkaz w nocy, aby otworzyć Kościół Zbawiciela. Chcieli tych ludzi przeprowadzić i na stronę polską. Tymczasem ksiądz odmówił. Odmówił otwarcie oddania kluczy. Powiedział, że nie może tego zrobić, dlatego że Niemcy powiedzieli, że przyjdą tu rano i dopiero powiedzą, jakie jest przeznaczenie. Gdy ten młody akowiec dowiedział się, że wszyscy ci ludzie zostali właściwie skazani na śmierć, to byli ci, których on wówczas mógł uratować, nie mógł sobie dać rady, że nie zmusił tego księdza, nawet raniąc go, nawet zabijając go. I nie wiedział, co byłoby gorszym przewinieniem. Było, to jest nowe. I wjeżdżamy na te MDM nieszczęsne. Przed nami, ci pani, to jest ta front tej obłożonej piaskowcem kamienicy. I tylko ta część jest świadkiem tamtych dni, bo tylko ta pierzeja pozostała. Potem byłam już na ulicy Wilczej i tam zgłosiłam się do oddziału, gdzie był jeszcze nabór ochotników. I tak w poniedziałek już byłam żołnierzem. I tutaj, gdzie te latarnie... O nie, nie, proszę pana, po drugiej stronie. Bardzo często, no niespecjalnie po to, żeby wspominać, przechodzę Marszałkowską, Ruch Nowogrodzki i tam z okien na różnego budynku stamtąd widziałam, nie wiem, chyba około 20 ciał leżących już prawie w rozkładzie, to już było po 15 sierpnia, których nie można było pochować. To były pierwsze trupy, które widziałam, ale dlaczego patrzyłam? Pokazał mi to lekarz, który codziennie przychodził myć spirytusem obsługę karabinu, dlatego że muchy, osy, inne owady, których roje krążyły nad tymi nieszczęsnymi ciałami, mogły przenieść i zarazki. Mnie też kazano się rozebrać, dałam się przekonać, chociaż umierałam ze wstydu, bo tak brudno miałam koszulę, nie miałam gdzie jej ani uprać, ani zmienić. Każda z nas chciała być narażona na jakieś niebezpieczeństwo, żeby się wykazać jakąś odwagą, jakimś sprytem w trudnej sytuacji. No, ale ja osobiście nie miałam takich możliwości. Moja rola, praca gdzieś tak do 18, do 20 sierpnia polegała na stałej obsłudze tak zwanego tajnego oficerskiego punktu obserwacyjnego na Marszałkowskiej, Róg Jerozolimskich. Nie pamiętam w tej chwili, ile razy dziennie, ale na pewno ja sama chodziłam 2 razy dziennie. Nieraz 3 się udało, nieraz tylko raz. Z meldunkiem do dowództwa naszego na róg Wilczej i Kruczej. Zdawałoby się króciutki dystans. Ale przecież nie szło się chodnikiem, nie szło się jezdnią, tylko szło się do piwnicy poprzez przebitą ścianę, do drugiej piwnicy, biegiem przez podwórze do następnej piwnicy. To zabierało moc czasu, dlatego że piwnice zapchane były ludźmi. Nieraz był ostrzał, nieraz trudno było wyjść na podwórze. I w ten czas pamiętam, miałam jedno też z przykrzejszych doznań. Było bombardowanie wzdłuż ulicy Kruczej. To zostało pagórek gruzów. Nawet mi to zmyliło orientację, nie wiedziałam, którą tu skręcić przecznicę. I nagle z tego już nie dymiącego pagórka gruzów zobaczyłam wystającą rękę. I ta ręka machała. To chyba ręka kobieca, dłoń, bo miała pierścionek. Pierścionek czy obrączkę. Pobiegłam wołać o pomoc. Słuchajcie, żywy człowiek jest. I podbiegliśmy tam, wskazuję. Już nie widziałam tej ręki, bo ta ręka już leżała. Była sina. Już nie miała tej obrączki. Nie mogłam sobie dać rady, że nie zostałam przy niej, przy tej ręce, że nie głaskałam, że nie... No i ona by i tak nic nie usłyszała, bo była gdzieś głęboko pewnie... Ale może by, czując obecność kogoś drugiego, może by jakoś była spokojniej, by umierała. Czy ja wiem, czy chciałabym zapomnieć o tym wszystkim? Nie, to nie jest takie upiorne. No, to jest coś, co się przeżyło, co człowiekowi daje myśleć. 13 to będzie po lewej. Widzi pani, to jest przedwojenna Warszawa. 13 po lewej ręce będzie. O tu. Jesteśmy na ulicy Lwowskiej 13, a tutaj w podwórzu tej ślicznej secesyjnej kamienicy urządzony był szpital. Zupełnie był zniszczony, zupełnie był ostrzelany wnętrze i tak dalej. Przeniesieni zostali wszyscy ranni tutaj do tej oficyny, do piwnicy. Szkoda, że nie możemy tu wejść, ale może by się udało poprosić kogoś. Proszę pani, czy pani by zechciała na chwilkę otworzyć? Ja tylko chcę zobaczyć wejście do piwnicy. Chodzi o wspomnienia z czasów powstania.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. No tak, tutaj nie ma. To jest już wszystko inaczej. Bo to To było zejście do piwnicy, zwyczajnej piwnicy na węgiel. Były posłania, łóżka. I tu sobie leżeli ci biedni rani, przeniesieni z tego pięknego pałacyku. Odwiedzałam mego kolegę, który leżał nieprzytomny cały czas. I tam obok leżał chłopiec. Ten chłopiec mnie tak denerwował, że to przychodzi pojęcie. Bo jak ja wchodziłam, to był dzieciak 10-9-letni. To on mówił, koleżanka przyszła, koleżanko. Ta koleżanka, ja miałam lat 16, u wszystkich mówiłam, że mam 20, że już prawie jestem wdową. A tu koleżanka smarkacza. Nie znosiłam go. No niech koleżanko opowie, co na barykadach, co w ogóle w mnie, ja tu leżę. I w pewnym momencie on mówi, a czy koleżanka ma gdzie spać? Ja mówię, tak, no mam gdzie spać. Bo koleżanko, jeśli koleżanka nie ma gdzie spać, to niech koleżanka zobaczy. Ja nie zajmuję dużo tego łóżka, ja nie mam nóżek. Koleżanka może spać ze mną. To sobie trudno wyobrazić, co się w tym też czuje. No i ja się postanowiłam tym chłopakiem zająć. Co mogłam się zająć? Chodziłam po tym mieście, zbierałam jakieś zabawki, jakieś cukierki, gdzieś tam coś podwędziłam i mu znosiłam. Proszę sobie wyobrazić, po 20 latach spotykam tego Janka postrzelonego i mówi do mnie tak, słuchaj Lilka, od tylu lat, od powstania, codziennie dzwoni do mnie ten Darek i męczy mnie takimi głupimi pytaniami. Jakie to koleżanki do ciebie przychodziły, Janek? Bo ja szukam jednej twojej koleżanki, która do ciebie przychodziła, z którą ja gadałem. Wiedziałam, o co chodzi. Ja mówię, ten Darek bez nóg, tak. Zadzwoniłam do niego, a on od razu, koleżanka, koleżanka, koleżanko, tyle lat czekam. Już jadę. Ja pamiętam te szalone emocje, jak to będzie, jak przyjdzie ten mężczyzna, znałam go jako dzieciaka. No i przyszedł punktualnie, ale bez laski, bez szczudeł, bez niczego. Dzisiaj jakieś, no jak już można bez nóg chodzić bez laski? Czy pani wie, dlaczego ja tak bardzo chciałam do pani przyjść? Bo ja chciałam panią strasznie przeprosić. Bo wie pani, ja pani powiedziałam, że ja nie mam dwóch nóżek. Ale ja tylko jednej nie miałam. Ale ja chciałam, żeby pani mi współczuła. O, to jest ten placik. I tu jest moje miejsce. Jesteśmy teraz na rogu Wilczej i Mokotowskiej. I teraz proszę sobie wyobrazić, już gdzieś po 18 września, zimno, dostajemy rozkaz przyjęcia zrzutów. W tym miejscu, na tym skrzyżowaniu. Myśmy to nazwali ruskie zrzuty. To były prawdopodobnie zrzuty od Berlinga, z Zawisły. Z tym, że te zrzuty nastąpiły po tych wspaniałych zrzutach amerykańskich na kolorowych spadochronach. Większość z nich niestety w teren łazienek ogrodu ujazdowskiego botanicznego, tam byli Niemcy. Nie wiem, pocieszenie, ironicznie mówiąc, dali nam znać ci z Zawisły, że my damy lepsze zrzuty. Z dokładnością co do centymetra dostawa i tak dalej. No i dziewczyny, nas była, nie wiem, z 15. Kładłyśmy się wszystkie tutaj w taką gwiazdę i na piersiach miałyśmy latarki. Takim miganiem, naciskaniem dawałyśmy znać do nieba, że tu leżymy. Idąc tutaj z niedaleka odległości z dowództwa, jeszcze pod chorąży miecz powiedział nam, słuchajcie, uważajcie, bo pod ósmym na Wilczej siedzą palowcy.
Palowcy, czyli Polska Armia Ludowa.
Tak. Których nie lubiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że oni nie włączali się w żadne walki, w obronę żadnej barykady. Chodzili tylko, epatowali swoim czystym strojem, białymi kołnierzykami, paskudnie. Otóż leżymy, tak sobie leżymy. W pewnym momencie spada koło mnie wór, więc ja na niego włażę, żeby go sobą przykryć. No i czekam, aż mi pomogą go odciągnąć. Tymczasem spada drugi wór na mnie. Ale zaczyna mnie wymyślać. Ty, taka puszta. W ordynarnymi słowami zaczyna mnie bić i kopać. Nachylił się nade mną na tyle nisko, że ja mogłam go zębami uchwycić za nos. Zaklął obrzydliwie. Oj, Boże. No, ale najgorsze to było później. Dlatego, że te worki śmierdziały wszystkim. Zjełczałym tłuszczem, kałem, nawozem, brudem. W środku były suchary pełne robactwa ruszającego się i jaj tych robaków. Mój głodny pies nie chciał tego ruszyć. Tego nikt nie mógł jeść. Między tymi sucharami były naboje do pepesz. Luzem puszczone. One były tak zniekształcone, że 2/3 ich były do wyrzucenia. Jedna wielka fikcja, jedna wielka kpina z nas. Kpina. A teraz przejdziemy na drugą stronę. Nie ma drzewka. Ach, mój Boże. Ale jest miejsce pod drzewko. Zaraz pokażę. Otóż nareszcie udało mi się skokietować jakiegoś chłopca w panterce. Dlaczego ważne, że w panterce? Bo panterka to byli chłopcy, którzy przyszli ze starówki. A tylko dla starówki śpiewał Fog. No więc pójść na koncert Foga z chłopakiem ze starówki, no to było marzenie każdej dziewczyny. Więc nareszcie mnie się udało takiego skokietować i umówił się ze mną pod barykadą na Kruczy. Barykada, jak pani widzi, ma 4 w kwadrat. I ja sobie stanęłam tu. Tu było drzewko. I nagle granatniki. Granatniki to jest taka broń, która nie wiadomo skąd pada. Tu gdzieś musiała być studnia, bo szły kobiety z wiadrami. Z wodą, cennym, najcenniejszą rzeczą, jaka w Oczy Powstania. Ja stanęłam koło tej kobiety i nagle drugi granat. Ona się przewraca, ta woda się wylewa w miejsce pod drzewkiem, gdzie jest ziemia. Robi się natychmiast błoto. Następna seria granatnika i ja wpadam w to błoto. A trzeba powiedzieć, że na tą randkę z chłopakiem na koncert, no to się wysztyftowałam jak mogłam. I słyszę głos wrzeszczący, rozhisteryzowany: sanitariuszka ranny! Co się okazało? Ten chłopak, ten Sławek, stał po tej stronie barykady. Ja tu, on tam, ja w błocie, on ranny, stracił oko. Na Foga już nie poszłam, on został ranny. Ja już w ogóle nie chciałam nigdy Foga słyszeć. Ani jego pięknych piosenek, pięknych pieśni. Nie, oczywiście, że słuchałam później. Ale to mi się kojarzyło z takim nieszczęściem wielkim tego chłopca. Ale Fog był uwielbiany. Uwielbiany, bo był tym pieśniarzem Warszawy.
Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic.
Jeszcze przed kapitulacją ogromna radość sprawiła nam wiadomość, podawana i w naszej prasie powstańczej i przez megafony, że nareszcie Zachód wymógł, że uznani jesteśmy my, powstańcy, jako kombatanci. To bardzo wiele dla nas znaczyło, że nie jesteśmy zwykłymi partyzantami działającymi gdzieś tam na lewo bez rozkazów, tylko jesteśmy prawdziwym wojskiem. Moment kapitulacji dla nas, dla tych zwykłych łączniczek i żołnierzy było to zaskoczenie, bo myśmy wszyscy mieli strzeloną wolę walki. Nie mieliśmy wyobraźni. Do tego stopnia, że umawialiśmy się, nie, jeżeli ktoś do niewoli nie idzie, to idziemy do lasu walczyć dalej. Byliśmy za mało jeszcze. Chciałyśmy jeszcze się bić. Myśmy nie wiedzieli o tych rozstrzeliwaniach, o tych zabijaniach. Pewnie ludzie to opowiadali, ale nikt nie dawał wiary. O tym, co się działo na Woli, to mało kto w Śródmieściu wiedział. Mało kto wiedział. Nikt też nie wiedział o tych zabitych, o których opowiadałam na Bagateli. O tym nikt nie wiedział. Mnie się wydaje, że to jeszcze był niedosyt. Ludzie dlatego z taką gotowością szykowali się do walki, bo byliśmy upodleni do reszty, byliśmy w straszny sposób sponiewierani. My jako społeczeństwo, jako młodzież, jako ludzie, myśmy wcale nie chcieli zemsty. Myśmy chcieli godnie żyć, godnie umierać, ale tą godność zdobyć w jakiejś rycerskiej walce. Rycerska to może znowu za duży patos, ale... Już mogę? Tak? Niedawno rozmawiałam z koleżanką, żołnierzem z Parasola. I wówczas padło pytanie, czy my, powstańcy, czujemy się jeszcze dzisiaj elitą? Oczywiście, jesteśmy elitą, ale elitą specyficzną. Jesteśmy elitą specyficzną, bo posiedliśmy tajemnicę prawdziwej wolności, chociaż trwała ona tylko 63 dni. Bez żalu godziliśmy się na utratę naszych domów. Jesteśmy elitą, bo tylko my wiemy, jakże trudno było nie pokazać po sobie słabości, strachu i lęku. Bo z doświadczenia wiemy, co to służba dla sprawy. Bo znamy też gorycz klęski, którą duma kazała nam przyjąć z godnością. Czasami mam wrażenie, że ci, przez których etos akowski i powstańczy jest pomniejszany, czynią tak dlatego, bo po prostu zazdroszczą nam tej wiedzy o naszych tajemnicach. I to nie są żadne koturnie. Prawda?
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Randka pod barykadą. Opowiadała Alicja Rudniewska podczas Powstania Warszawskiego, starszy strzelec Sylwia, łączniczka batalionu Miłosz w Śródmieściu Południowym.